Witam Państwa, kłania się Wiesław Piłk. Proszę Państwa, od kilku dni mówię o tej olbrzymiej powodzi, która nawiedziła całą zlewnię rzeki Jiangcy. I nie spodziewałem się w żydowsko-niemieckich mediach takiego odzewu. Znaczy ja rozumiem, że oni, że dla nich myślenie na tych idiotów polskojęzycznych, myślenie to jest proces, który sprawia im ogromny ból. No ale sądziłem, że aż tak daleko się nie posuną w swojej bezmyślności. Problem polega na tym, że jestem w artykule w WP, no, czyli właśnie w żydowsko-niemieckim portalu dla Polaków. Przypomnę, właścicielem Aleksa Springera i tych łajdaków niemieckich, niemiecko-szwajcarskich jest w tej chwili KKR, firma KKR, żydowska firma ze Stanów Zjednoczonych, na której czele stoją właśnie trzej panowie, trzej Żydzi. A czy to ma jakieś znaczenie? Oczywiście, że ma. Jakby nie miało, to by nie kupili Aleksa Springera, prawda? Który ma ogromny udział w rynkach prasowych Europy Środkowo-Wschodniej. Dobrze. No więc artykuł dotyczy, posłuchajcie Państwo, przede wszystkim, przepraszam, że zapomniałem. Szczęść Boże. Szczęść Boże wszystkim, których to dotyczy. Jak dotyczy, nie dotyczy, to nie muszą słuchać. Więc artykuł z wczoraj, czyli z 18. Ogromne powodzie w Chinach, tam ma trzech przełomów, nie daje rady powstrzymać fali. Naprzód zacytuję, a później Państwu parę rzeczy powiem, bo to... No mam nadzieję, że inteligencja moich słuchaczy jest wystarczająco duża, żeby sam mu to zrozumieć, ale na wszelki wypadek podpowiem parę rzeczy. Cytuję. Chiny borykają się nie tylko z pandemią koronawirusa, ale także z innym kryzysem. Ciekawe. Pandemią koronawirusa się borykają. To pewnie tak samo jak Stany Zjednoczone. Państwo środka nawiedziły ostatnie największe opady w ciągu ostatnich 50 lat. W wyniku powodzi zginęło co najmniej 141 osób, 28 tysięcy domów uległo zniszczeniu. Tama trzech przełomów to zapora na rzecz Jiangcy w prowincji Hubei. To największa na świecie elektrownia wodna. Jej budowę rozpoczęto w 1993, a skończono w 2010. Poziom wody wynosił wówczas 175 metrów. Zapora co niesie jako najdroższy pojedynczy obiekt budowlany na świecie. Jej budowa pochłonęła 37 milionów dolarów. Ciekawe, skąd oni to wiedzą, bo ja owszem słyszałem zawsze o dolarach, natomiast nigdy nie słyszałem chińskich wypowiedzi na ten temat. A także wiele szkód, których nie da się zamienić na pieniądze przez powstanie wody. Zapory, woda zalała liczne zabytki ważne dla historii Chińczyków, zagroziła egzystencji wielu gatunków stworzeń wodnych. To drugie to jest przecież w ogóle karygodne. Przesiedlono także 1,4 miliona ludzi, ale to jeszcze nie wszystko. Ekonomiści twierdzą, że jej budowa przyniosła więcej strat niż korzyści. To jest oczywiste. W Chinach nie może być inaczej. A ciężar nagromadzonej wody może wpłynąć negatywnie na tektonikę. No i pod tytuł powodzie w Chinach, czy tam ma trzech przełomów, to wytrzyma. Rzeka Jiangcy ma obecnie drugi najwyższy poziom wody od 1961 roku, co spowodowały ogromne opady. To pierwszy taki test dla tamtych przełomów. Po 3 tygodniach opadu pojawiają się pytania, czy zapora ma jakąkolwiek skuteczność i czy jej konstrukcja jest na tyle stabilna, aby wytrzymać tak silne parcie hydrostatyczne. No skąd? No przecież chińscy inżynierowie nie potrafią niczego wyliczyć, prawda? Jednym z głównych powodów powstania tamtych przełomów była ochrona przeciwpowodziowa, ale niecałe 20 lat po jej ukończeniu pojawiła się największa fala powodziowa w historii. No, sam sobie odpowiada. Mówi dla agencji Reutera David Shankman, Żyd. Geograf z University of Alabama, który analizuje chińskie powodzie, ekspert twierdzi, że Tama nie jest w stanie zapobiec efektom tak poważnych wpadów. Jasne. Przecież ona powstała tylko dlatego, żeby była, nie? Naukowcy od dawna obawiali się efektów ubocznych budowy Tamy. W 2012 roku chińskie Ministerstwo Zasobów Lądowych ujawniło, że liczba osuwisk i podobnych katastrof wzrosła 80% od momentu powstania zapory. Eksperci zauważają również, że gigantyczne budowle takie jak Tamy Przełomów mogą tylko częściowo i tymczasowo powstrzymać powodzie, zatrzymując wodę w górnej części rzeki. Więc te osuwiska, sprawa tych osuwisk, to proszę Państwa, to jest tak, że no, to trzeba myśleć, no ale przecież to nie wszyscy muszą. Otóż jeśli linia brzegowa, na przykład Yangtze, sprzed budowy Tamy wynosiła x kilometrów, a ta sama linia brzegowa po wybudowaniu Tamy wyniosła 5 razy x, albo 10 razy x kilometrów, nie wiem ile, ale zwielokrotniła się, podniosła się, przeszła na zupełnie inne wysokości, no to jak może być inaczej? Jak nie może być osuwisk? No przecież to jest chyba oczywiste, że muszą być osuwiska. Natomiast osuwiska, wiecie Państwo, osuwisko, osuwisko nierówno. Jeśli osunie się, nie wiem, 100 metrów sześciennych ziemi, to nic się nie stanie. Ale jak usunie się 100 tysięcy metrów sześciennych ziemi, no to oczywiście stać się może. Tylko, że prawdopodobieństwo, że się osunie na raz 100 tysięcy metrów sześciennych ziemi, jest minimalne. Myślę, że w obszarze tam przełomów, tam gdzie mogą nastąpić osuwiska, wywoływano sztucznie osuwiska, żeby częściowe osuwiska, tak żeby nie można było doprowadzić do sytuacji, czy żeby natura nie doprowadziła do sytuacji dużego, jednorazowego osuwiska. Ja mam nadzieję, że to, co powiedziałem, to jest zrozumiałe. No ale a jeszcze to zdanie, że gigantyczne budowle, takie jak tam mogą tylko częściowo i tymczasowo powstrzymać powodzie, zatrzymując wodę w górnej części rzeki, to jest tak oczywiste, że przecież nikt nie zakładał, że Tama Trzech Przełomów spowoduje spowoduje zebranie całej ilości rzeki z górnego brzegu, z górnego biegu środkowego. No po prostu nie. No bo nie ma takiej możliwości. A już na pewno nie zawsze. Nie w każdych okolicznościach. Dalej. Rosnąca liczba trzęsień ziemi w obrębie Tamy może również zagrozić całej konstrukcji. Nie słyszałem o trzęsieniach ziemi w obrębie Tamy. Poza tym każda taka konstrukcja ma odporność na określoną wysokość. Na określoną wysokość skali Richtera. Do określonej wysokości skali Richtera. Interesowałem się tym, do jakiej wysokości skali Richtera ma odporność Tama Trzech Przełomów, ale myślę, że bardzo solidna. To jest bardzo solidna konstrukcja. I teraz tak, aktualnie stan bezpieczeństwa zapory jest stale sprawdzany. On jest sprawdzany na okrągło zawsze, codziennie. A stan zmagazynowanej wody wynosi obecnie 88% całkowitej pojemności obiektu. 88%. Czyli nie 100. Nie 100, tylko 88. Łącznie w 2297 zbiornika zatrzymano 64,7 miliarda metrów sześciennych wody powodziowej, w tym 2,7 miliarda właśnie w Tamie Trzech Przełomów. Co to oznacza? To oznacza, że takich tam Trzech Przełomów podobnych przepraszam, powinno być kilka przynajmniej. Ale to jeszcze o tym wiadomo. Eksperci stawiają pytanie nie tylko o bezpieczeństwo Tamy, ale i faktyczną użyteczność. No oczywiście. Zapora nie pomogła ani podczas suszy, ani teraz w czasie powodzi. Skomentował Ye Chun-jun, chiński wiceminister do spraw zasobów wodnych. Być może delikatnie zmniejszono, a to już nie on. Być może delikatnie zmniejszono wielkość fali powodziowej, ale silne opady w środkowej i dolnej części Yangtze wystarczyły, aby wyrządzić ogromne szkody. Straty szacuje się na setki milionów dolarów. Proszę Państwa, więc ja myślę, że gdyby ten cały a rzeczywiście to powiedział w ten sposób, to myślę, że już dawno nie byłby ministrem. To po pierwsze. Po drugie, tak to jest, że ale to czy też trzeba myśleć. Kolejny powód do stwierdzenia, że myślenie ma kolosalną przyszłość. Otóż, jak Państwu wiadomo, tama może zbierać tylko wodę z obszaru powyżej swojego posadowienia na rzece. Nie może zbierać poniżej. I to jest chyba logiczne. Chociaż myślę, że być może nie do końca dla wszystkich. Więc być może nie dla wszystkich, to jest oczywiste, że Tamaszew przełomów może zebrać tylko wodę z górnego biegu rzeki. Natomiast ze środkowego i dolnego, czyli poniżej swojego posadowienia, nie może siłą rzeczy. Mówiłem o tym kilka dni temu, że uważam, że byłoby bardzo cenne i myślę, że to będzie rozważane lub wręcz jest rozważane w biurze politycznym KPH. Jednak kosztem dużych problemów, w tym społecznych, stworzenie kilku zapór poniżej tamy trzech przełomów, być może mniejszych, niższych, bo ona już wchodzi w tym środkowym, tak zupełnie w dolnym, to jest na nizinie, więc zrobienie zapory jest dosyć problematyczne. Ale w tym środkowym biegu tam jest trochę pagórków, ale to wszystko może być mało. A więc jestem przekonany, że w tej chwili rozważane są właśnie na skutek tych powodzi, rozważane jest coś, o czym ja mówiłem od zawsze. Po pierwsze, robienie tam na dopływach Yangtze, a nie tylko, tam, i to tam dużej, różnej wielkości, różnej, poczynając od małych tam, na małych strumykach, tak jak mówiłem o Podkarpaciu, poprzez większe tamy na już większych strumieniach, do dużych tam na tych głównych dopływach Yangtze. I dla mnie to jest oczywiste, że jeśli na przykład na sam Yangtze tego się nie da zrobić, to na dopływach absolutnie powinno się to robić. Oczywiście ja nie wiem, jak, czy na dopływach są tamy już, czy nie, bo się tym nie interesowałem. Natomiast jeszcze jest jedna bardzo ważna rzecz. Pamiętajcie Państwo o jednym, że na przykład, jak w takiej wiosce, gównianej wiosce w Warszawie, największej wsi w Europie, od zawsze, tak Warszawę nazywam tak od zawsze, od kiedy byłem młodym człowiekiem, kiedy pierwszy raz tam przyjechałem. A więc skoro w Warszawie przy pierwszej lepszej okazji najczęściej to się dzieje na Mokotowie, nie wiem dlaczego, ale tak się dzieje. Górne Mokotowie, Dolne Mokotowie, jak zaczyna padać deszcz, to zaczynają się gigantyczne problemy. Szczególnie taka ulewa jak przejdzie, ale tak średnio, godzinna i wystarczy, żeby kanalizacja tego nie zbierała. Dlaczego? Z dwóch powodów. Po pierwsze, wodociągami warszawskimi nie zarządzają warszawiacy. Tylko jakaś, to jeśli dobrze przypominam sobie, francuska firma. Francuska czy niemiecka, już nie pamiętam. Po drugie, wszystkie instalacje, szczególnie te podziemne, szczególnie te właśnie kanalizacyjne, powinny być tak zrobione, żeby można było alternatywnie rozkładać duże ilości wody, które napłyną. Widocznie kanalizacja w Warszawie nie była tak nigdy zaplanowana, czytałem ostatnio, że właśnie, że istnieją już w dużych miastach europejskich właśnie takie inteligentne systemy, które potrafią przekierowywać duże ilości wody opadowej w inne miejsca, tak żeby rozłożyć ten opad, znaczy to, rozłożyć tą wodę opadową. A więc, ale do czego ja zmierzam? Aha, i jeszcze jedna, i kolejna rzecz. Otóż nigdy nie będzie można stworzyć takiego systemu kanalizacji, który w żadnym mieście, który przejmie wszystko, zawsze. Nie, po prostu nie. Nie ma takiej możliwości. Bo wystarczy, że będzie padało kilka dni, lało kilka dni i koniec. I każda największa nawet kanalizacja się zatka. I tutaj dochodzimy do tej sprawy, czyli tamy trzech przełomów. Otóż ona jest absolutnie niezbędna, bo gdyby jej nie było, to nie zginęłoby 100 ludzi, czy tam 140, czy tam 114, tylko 100 tysięcy. Tak, bo kiedyś tak było. I to nie raz. Nie jednego roku po 100 tysięcy ludzi ginęło. Tysiącami, dziesiątkami tysięcy ludzi ginęli w wyniku powodzi. Więc mówienie o tym, że ona nie spełnia swojej roli, to jest po prostu zwykłe kłamstwo. Już nie dezinformacja, a po prostu kłamstwo. Ordynarne, chamskie, polskie, żydowskie i niemieckie kłamstwo. Okay? I na koniec. Skąd to kłamstwo pochodzi? Źródła tego artykułu to Reuters, Fox News, Associated Press. Mówi Państwu to coś? Trzy amerykańskie źródła. Dlaczego amerykańskie? Przecież ja jeszcze tak niedawno mówiłem o tym, że to jest niemiecki portal dla Polaków. Nie, proszę Państwa, od niecałego roku to już jest żydowski portal dla Polaków. No. I dlaczego w żydowskim portalu dla Polaków, w żydowsko-amerykańskim portalu dla Polaków są cytowane tylko amerykańsko-żydowskie agencje prasowe? No a co miałoby być cytowane? Tak, a więc proszę Państwa, zasób dezinformacji, kłamstwa, no i wystarczy. W tym miejscu jest tak duży, że odpowiedzcie sobie Państwo sami na bardzo proste pytanie. Komu służy taka dezinformacja, która jest przekazywana do Polski na podstawie amerykańskich danych, czyli danych wroga, chińskiego wroga, numer jeden. Komu służy? Ano służy przede wszystkim ogłupianiu nas. Po drugie, służy Stanom Zjednoczonym, Ameryki Północnej, albowiem one są w stanie wojny z Chinami. Służy żydostwu międzynarodowemu, albowiem ono jest w stanie wojny z Chinami. Służy do pewnego stopnia Niemcom również, aczkolwiek Niemcy już tutaj mają bardzo... No oni tylko szyld dają w tej chwili, ale nie będzie. Im również służy, albowiem zwiększa to ich możliwości negocjacyjne w Chinach. Aczkolwiek podejrzewam, że niemieckie możliwości negocjacyjne w Chinach chyba coraz bardziej się kończą. Czego w każdym razie serdecznie Niemcom życzę. A nie tylko Niemcom. Niemcom, Żydom, Amerykanom wszystkim serdecznie im tego życzę. Żeby się zadławili własną wściekłością w stosunku do Chin. Dziękuję, kłaniam się do usłyszenia.